Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Witam i zapraszam na spotkanie z jedną z największych gwiazd w historii polskiej piosenki. Artystka, której przedstawiać nikomu nie trzeba. Hanna Banaszak. Specjalnie dla Radia Poznań.
Muszę powiedzieć, że stałem przed chwilą przed tym radiem i tak stałem i stałem, jak napięcie rosło. I co jakiś czas ktoś mnie pytał, żartowali sobie.
Co pan
sobie,
tak stoi?
Dorabiasz sobie jako parkingowy, czy co? Ja mówię, nie, czy wiesz co, no czekam na panią Hannę Banaszak. I wszyscy, jak jeden mąż, reagowali, o, wow.
Tak?
Albo nawet się trochę zdziwiłem. Może to będzie takie już pierwsze pytanie. Się trochę zdziwiłem, bo jeden z najmłodszych tutaj chłopaków pracujących zakładałbym, że może nawet nie kojarzyć, bo nie wiem, hip-hopu słucha na przykład, prawda? I nawet on mi powiedział, o, winszuję spotkania.
No jest mi bardzo miło i powiem szczerze, że na tym mi najbardziej zależy, na młodym odbiorcy właśnie, także cieszę się, że
to może od razu przy tych młodych się zatrzymamy, zanim wrócimy do przeszłości. Czy jest łatwo o tych młodych dzisiaj?
Wie pan co, ja mam bardzo taką zróżnicowaną publiczność, ale mnóstwo młodych ludzi też przychodzi. Czyli nie umiem panu odpowiedzieć, czy jest łatwo, bo ja się po prostu staram mieć na tyle, nieskromnie powiem, interesujący przekaz i na tyle uniwersalny przekaz, że jakoś tak różni ludzie przychodzą w różnym wieku i starsi, i młodsi. No może nie tacy bardzo młodzi, może nie dzieci, chociaż też się czasem zdarza.
Słuchając najnowszego utworu, nawet
co to było?
Stoję na tobie ziemią. Miałem właśnie taką myśl, że może on się właśnie spodobać młodemu człowiekowi, bo ma taką pulsację specyficzną, która wprowadza w taki trans dosłownie troszeczkę.
Rzeczywiście, to jest przede wszystkim płyta, którą sama skomponowałam w całości. Płyta z pewnym przesłaniem, gdzie używam wierszy naprawdę wybitnych poetów, pani Szymborska, Różewicz, Brodski, ale także współczesnych autorów, czyli Dorota Czubkiewicz, tam się znalazła, bardzo utalentowana autorka, z którą współpracuję od wielu lat. I starałam się, ale muzyka jest moja, i starałam się, żeby ta muzyka była przede wszystkim współczesna, żeby oprawić te takie uniwersalne treści, które dotyczą właściwie każdego pokolenia i zawsze, we współczesny rytm. Ja tam różne rzeczy robię, między innymi używam nawet takiego brzmienia, jak się korzysta w muzyce rapowej. Tam są bardzo, bym powiedziała, różne gatunki muzyczne, więc mam nadzieję, że do przede wszystkim młodego odbiorcy to trafi.
W opisie tego wydawnictwa, w zapowiedziach padły takie słowa właśnie od pani na temat loopów. I że to brzmi po prostu jak praca współczesnego, 20-letniego producenta muzycznego, który tak właśnie muzyki elektronicznej często, który właśnie na takiej bazie tworzy muzykę.
Tak, no wie pan, 20-letniego niekoniecznie, bo może się nawet 60-letni też za to zabrać, prawda? Ale tak, ja chciałam, może inaczej, zacznijmy od tego, że ja nie jestem wykształcona muzycznie, nie potrafię, nie znam zapisu nutowego na tyle, żeby to sobie po prostu przy fortepianie stworzyć, w związku z tym szukałam innych rozwiązań i znalazłam właśnie takie. Wiedząc o tym, że młodzi ludzie tak pracują, któregoś dnia weszłam do studia i mając piękny wiersz, to się zaczęło właśnie od wiersza Wisławy Szymborskiej Nienawiść, mając ten wiersz przed sobą, czując jego rytm, wczytując się w jego rytm, znalazłam taki rytm również w muzyce. I to nakładałam pewne warstwy, coraz bardziej, dodawałam jakieś chóry, jakieś takie przestrzenie, przede wszystkim oczywiście wychodząc z treści tego utworu, tego wiersza. No i tak się zbudowała jakaś muzyczna interpretacja, opowieść do tego wiersza, a potem to już mnie ośmieliło do tego, żeby właśnie zrobić tego więcej. I potem powstało Stoi na tobie ziemią, potem no i cały szereg innych utworów, które już są na płycie.
Mm-hmm. No przyznam szczerze, że wolałbym z panią rozmawiać o samych wesołych sprawach. I...
Ale już niech pan mówi o smutnych, proszę bardzo.
Ale no skoro już rozmawiamy o tej płycie, jeszcze przez chwilę chciałbym o niej porozmawiać, no to z tego, co ja zrozumiałem, jej przekaz jest jednoznacznie niewesoły.
Z pewną odrobiną nadziei, można by powiedzieć. Ja myślę, że ja tak zaznaczam pewne tematy, które dotyczą człowieka w ogóle, patrząc na to, jak na ludzkość, że jesteśmy, gdyby to powiedzieć, sprowadzić do wspólnego mianownika, no, że jesteśmy tak niespecjalnie udanym tworem. No. Mhm. Walczymy, zabijamy się, niszczymy tę ziemię. To gdzieś w tę stronę idzie w każdym razie moja płyta. I starałam się tylko nie moralizować i nie nauczać widza.
Znaczy, a to chyba najtrudniejsze w ogóle, tak, się taki przekaz chce, prawda?
Tak, tak, bo nie jestem od tego, żeby kogokolwiek, czegokolwiek uczyć, ale to jest taka próba wskazania rzeczy ważnych, że być może po przesłuchaniu tej płyty ktoś się zatrzyma, ktoś będzie miał jakąś dobrą refleksję i może dołoży jakąś cegiełkę ulepszenia siebie do tego świata.
Ktokolwiek wie, gdzie się podziewa współczucie, takie słowa
Wisławy Szymborskiej
pojawiają się na tej płycie. Ja mam ostatnio wrażenie, że słowo współczucie coraz częściej jednak się pojawia w przestrzeni.
Nareszcie.
Nareszcie, prawda? Mm-hmm. Nawet w kontekście odniesień do buddyzmu na przykład. Tam to słowo jest, to pojęcie jest gdzieś tam ważne. Oczywiście niektórzy twierdzą, że to takie komercyjne zainteresowanie, prawda, nie wiem, buddyzmem.
Ja tam korzystam rzeczywiście z wierszy wybitnych autorów i tam nie ma komercji w tych treściach. Mhm. Tam, w muzyce zresztą sądzę, że też nie ma. Ja to bardzo poważnie potraktowałam, ale właśnie bez zadęcia, tak, żeby człowiek nie słuchający tego nie czuł dyskomfortu jakiegoś. Więc to nie było proste w związku z tym. I, no ale wydaje mi się, że jakoś udało mi się to złapać i dla mnie to jest ważne, no. Współczucie jest istotą jakichś dobrych relacji międzyludzkich, prawda? I wydaje mi się, że człowiek mało współodczuwa w ogóle, raczej jest zajęty sobą, swoimi jakimiś problemami, natomiast rzadziej patrzymy na drugiego człowieka, że on też ma jakieś problemy i że też można by się zagłębić w niego i coś, może jakoś wyjść mu naprzeciw, prawda?
Myślę, że wszyscy się z tym tak naprawdę zgadzamy, gdyby zapytać, prawda? Ludzi na ulicy.
Wie pan, teoretycznie tak, w praktyce to gorzej nam wychodzi, prawda? Ale no, trzeba się starać. Trzeba się starać. Ta płyta właśnie między innymi jest po to. Jest taką maleńką kropelką w tym oceanie ludzkich słabości i no mam nadzieję, że do kogoś może coś tam trafi.
To pozwolę sobie jeszcze, skoro było współczucie, nawiązać jeszcze do natury. Mieliśmy ostatnio tematyczne tygodnie, sobie organizujemy właśnie na różne tematy muzyczne, ale nie tylko, bo właśnie temat związany z Anną Banaszak, bo graliśmy pani największe przeboje przez cały tydzień.
Dziękuję.
Był właśnie zainspirowany tymi słowami stoję na tobie ziemio w zachwycie.
Chyba dla mnie natura w życiu jest bardzo ważna. Ja się tak kształtowałam w dzieciństwie, w obcowaniu z naturą. Kocham ją, uwielbiam przebywać wśród natury i dlatego bardzo jest dla mnie wręcz tragiczne, że tak dewastujemy tę naturę i co z tego wyniknie, i jak bardzo ona już jest zdewastowana i jak bardzo możemy po części już tego nie odzyskać.
Młodzi ludzie często jakby świadomie, a rodzice im w tym pomagają, rezygnują w ogóle z kontaktu z naturą, wolą siedzieć w pokoju i grać w grę na przykład, prawda?
Wie pan, ja tego nie chcę oceniać, bo wydaje mi się, że to wszystko wynika z tego, że ludzie gubią relacje między sobą, bo gdyby ci rodzice więcej rozmawiali z dziećmi, więcej im czasu poświęcali, prawda? Więc to wszystko byłoby prostsze. No to jest takie złożone, tak bardzo złożone. Dlatego sądzę, że każdy człowiek, a zwłaszcza młody człowiek, powinien próbować próbować sam coś zrobić dla siebie, dla innych, dla świata. Mhm. Bez względu na to, jakie ma doświadczenie, jakie ma w domu dobre czy złe relacje i nie oglądać się na to po prostu, tylko ruszyć głową i pomyśleć o czymś pozytywnym, dobrym, właściwym.
To mi się przypominają rozmowy z moim synem 13-letnim, jak mówię, no nie graj, czy nawet nie czytaj, tylko właśnie stwórz coś sam jakoś, nie wiem. A on wtedy mnie pyta, ale co?
No tak, właśnie. I tu jest pana rola, bo tu pan powinien mu pokazać. To jest bardzo ważne. Jeśli sam nie potrafi tego znaleźć, to pan w jakiś sposób powinien go pokazać mu. Przepraszam, bo ja tutaj zaczynam pana pouczać, broń Boże, proszę tego tak nie rozumieć, ale... Ale to jest właśnie to, że my nie mamy czasu na to, żeby troszkę dłużej o tym opowiadać, albo gdzieś pójść razem, prawda? I zaszczepić to w tych naszych dzieciach.
Przeczytałem kilka pani wierszy z tomiku sprzed lat. Zamienię samolubie na szczodrochy. I spodobało mi się a propos tej natury takie bardzo ładne sformułowanie, że dlaczego mówiąc o pogodzie nie uśmiechasz do niej oczu? Wyrzucam w biegu nie do przyjaciół. Mam wrażenie, że bardzo często pojawiają się takie właśnie wątki kontaktów z ludźmi, ale takich kontaktów właśnie zbyt powierzchownych może.
No właśnie o tym mówiłam wcześniej, tak. To jest, my powinniśmy pracować nad tym, żebyśmy byli w stosunku do siebie nawzajem lojalni, bardziej serdeczni, bardziej uśmiechnięci, bardziej wyrozumiali, żebyśmy próbowali siebie... Wie pan, bo to jest tak z człowiekiem, że człowiek bardzo chętnie dodaje sobie zalet, a innym dodaje wad, prawda? I żeby poczuć to, że jesteśmy podobni po prostu we wszystkim, co robimy i to pozwala potem zrozumieć drugiego człowieka i jest bliżej nam wtedy do siebie.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Bo może pani pomogło dojść do tego, tak sobie teraz myślę, jednak no podróżowanie po świecie, prawda? Przez wiele lat. Nie każdy z nas miał taką, czy ma, czy będzie miał taką możliwość. To chyba pomaga jednak, jak się tak...
Wie pan, w ostatnich
ktoś w Japonii
latach,
jest, ktoś w
Tak, ale ja w tej
Kanadzie,
Japonii byłam
gdzieś,
40 lat temu. No, niecałe, ale 40 lat temu. Także... No na pewno, tak. Ale wydaje mi się, że dom jest bardzo ważny. Bardzo ważny jest dom, z jakiego się wychodzi i co tam się przekazuje w tym domu. W moim domu miałam to szczęście, że nie było ani rasizmu, żadnych negacji takich do drugiego człowieka, ani antysemityzmu. Więc jeżeli człowiek z czegoś takiego wyrasta, no to potem naturalną koleją rzeczy to niesie dalej, prawda? Czyli podróże tylko to ugruntowują i potwierdzają. I spotykanie się potem z ludźmi, ale bardzo ważne jest to, czego nauczymy naszych dzieci w domu, jakim przekażemy świat, jakim opowiemy drugiego człowieka, prawda? I mało tego, jak bardzo ważne jest również to, jak się zachowujemy w stosunku do
nie,
innych
nie
ludzi,
słowa,
że nie tylko czyny. Słowa, ale jednak czyny, prawda, które potwierdzają słowa.
No i tu dochodzimy do tematu pod tytułem ten straszny internet, prawda, bo z jednej strony mamy nasze czyny w życiu realnym, no trochę taki mamy problem teraz, prawda, a potem...
Ja nie mam, przepraszam. Co nie znaczy, że nie korzystam z internetu. Oczywiście korzystam, ale...
Teraz tak sobie myślałem o tych młodych ludziach, którzy w domu są wychowywani w jakiś sposób, no i oni się do tego stosują, prawda? Jakoś tam na zewnątrz. I wydaje się, że jest wszystko w porządku. A potem zamykają drzwi, wchodzą w ten internet i tam korzystają z jakiegoś takiego przyzwolenia w sumie na tą jakąś taką nienawiść. Jednak.
Wie pan, no ja już nie należę do tego młodego pokolenia, prawda? Ja nie wiem, co by było, gdybym mając tam załóżmy 10 lat, już miała dostęp do takiego internetu, jaki w tej chwili funkcjonuje, prawda? Więc być może gdzieś poszłabym też w tę stronę. Ja dlatego tego nie neguję, bo to na pewno ma też swoje dobre strony, prawda? Ale no takie czasy, no więc dlatego tym bardziej trzeba z młodymi ludźmi jak najwięcej rozmawiać, jak najwięcej ich odrywać od tego internetu, ale także im pozwalać w tym internecie funkcjonować, bo oni są już inaczej zaprogramowani, niekoniecznie źle w związku z tym, prawda? My po prostu, ja nie mówię o panu, bo pan jest młodszy, ale być może my jesteśmy już z innej epoki i my tego nie rozumiemy, że tam nie tylko są złe informacje, ale także i dobre. Wszystko jest kwestią tego, które się wybiera. Jak my podpowiemy młodemu człowiekowi, czego ma szukać?
Gdy teraz się ktoś chce wybrać na pani koncert, to przeważnie jest koncert jazzowy jednak, prawda?
Nie.
Znaczy nie mówię w tej chwili, ale do niedawna, bo teraz może to się zmieni.
Wie pan, ja w ogóle się nie... Przede wszystkim ja w ogóle nie uważam, że jestem wokalistką jazzową. Mnie się kojarzy z jazzem, bo u nas to jest tak, że artystę to trzeba koniecznie zaszufladkować. Mnie zawsze interesowała różnorodność i nigdy się nie czułam ani wokalistką jazzową, ani żadną piosenkarką, nie wiem, popową, ani... Po prostu, pozwolę sobie powiedzieć, czułam się Hanną Banaszak, która szuka i czerpie z bardzo różnych gatunków muzycznych i ja nie lubię być szufladkowana, bo zresztą na moich koncertach, ja nigdy nie śpiewałam takich typowo jazzowych koncertów, nawet jeśli śpiewałam na festiwalach jazzowych, bo wie pan, dostałam od losu te umiejętności swingowania i takiego poczucia jazzu. Ja z tego korzystam, ale to nie jest tak, że ja się z tym całkowicie... Ja się temu całkowicie oddaję i mnie interesuje bardzo różne światy muzyczne. Śpiewałam i klasykę, i jazz, i piosenkę literacką. No, to nie jest tak, że moje koncerty są jazzowe. Nie, zapraszam pana na jakiś mój recital. Niestety teraz jestem bezrobotna, jak większość z nas. Ale przyjdzie czas, mam nadzieję, że znowu zacznę koncertować. Ja dość dużo koncertuję i te koncerty są bardzo różnorodne. Ja tam oczywiście śpiewam jakiś standard też. Śpiewam na przykład kołysankę komedy, ale też sięgam po różne inne odsłony, natomiast nie śpiewam starych piosenek już.
Czyli nie będę pytał o utwory jazzujące z Międzywojnia, czy muzykalowe i tak dalej.
Nie.
Że my troszeczkę tą drogą też, tutaj w Radiu Poznań w tej chwili, trochę tą drogą właśnie doszliśmy do wielu pani utworów, o których gdzieś tam już zdążyliśmy zapomnieć wcześniej, ale szukając właśnie takich wciąż wiecznie żywych w sumie, prawda? Muzykalowych, jazzujących, swingujących rzeczy gdzieś. Natrafiliśmy na kilka utworów pani też sprzed lat, po które teraz sięgamy częściej.
To więc już nie sięgajcie, dobrze? Dziękuję bardzo.
Ale mam też na myśli takie, gdzie jakaś jest bossanowa, prawda?
No to już
takie,
prędzej.
Takie po prostu w poszukiwaniu utworów ponadczasowych.
Ja mam nadzieję, że jak dostaniecie w końcu tę moją nową płytę, to sobie popuszczacie trochę nowych rzeczy. Wie pan, dlatego przede wszystkim, że moja publiczność, która przychodzi na koncerty, między innymi właśnie młoda też, oni lubią mnie współczesną. Natomiast tamte piosenki, których ja tak naprawdę już na koncertach w ogóle nie śpiewam, one już są dla mnie jakąś daleką, odległą przeszłością. I to takie się robi, taki zgrzyt, powiedziałabym, w moim życiu, bo ja mówię o czymś, co było, a już nie jest.
Czyli wycofujemy z playlisty.
Nie, no proszę robić, co chcecie, ale jednak wolałabym, żeby to było zgodne z tym, co lubi moja współczesna publiczność.
Zagraliśmy piosenkę, udało nam się znaleźć w przestrzeni internetowej z roku, jeśli nie kłamią tam, 75. Hanna Banaszak, Piotr Żurowski, Miłość. Do słów
Baczyńskiego,
tak.
To była taka piosenka, którą... To był w ogóle mój początek, bo to Piotr Żurowski zaproponował mi współpracę. Był to mój kolega szkolny i właściwie to być może on sprawił, że ja dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. Ponieważ gdyby mnie wtedy nie zauważył jako utalentowanej piosenkarki, wokalistki, nie wiem, drugiego głosu, który mu zaserwowałam, to kto wie, czy ja w ogóle w tę stronę bym poszła, bo to w moim życiu to było tak, że to raczej mnie zauważano, a nie ja się starałam o to, żeby gdzieś tam się znaleźć, zaistnieć. I potem Piotr ciągnął mnie po różnych takich festiwalach amatorskich. No a potem ja już odeszłam i poszłam swoją drogą. Zauważył mnie w pewnym momencie Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, wspaniały kompozytor. On mnie przedstawił w środowisku wybitnych autorów i kompozytorów i oni zaczęli na mnie pisać. Także to wszystko się działo w jakimś stopniu przypadkiem. Ja oczywiście musiałam coś potrafić, żeby wyjść temu naprzeciw i jakoś tam talentem dość dużym dysponowałam. Więc, ale był taki okres rzeczywiście, przez rok chyba współpracowaliśmy z Piotrusiem i śpiewaliśmy piosenki nie nasze, tylko cudze. Pokazywaliśmy się tu i ówdzie na różnych właśnie amatorskich spotkaniach.
Czyli Jerzy Matuszkiewicz, bo ja rozmawiałem z panią Aliną Kurczewską przed naszą rozmową i powiedziała, zapytaj o Aleksandra Bardiniego, to chyba on ją gdzieś tam, tą panią Banaszach usłyszał na konkursie. Ja z kolei też czytam o Matuszkiewiczu i chwilę później Młynarskim, który od razu też
wszyscy się gdzieś, można powiedzieć, chciałam powiedzieć, przewijali przez moje życie, ale to może ja się przez ich życie przewijałam wtedy. Z panem Bardinim to taka jest historia, która to ciągnie się za mną latami. Ktoś kiedyś powiedział, że ja wystąpiłam w programie pana Bardiniego. On prowadził takie programy, jakby spotkania z amatorami i on tam nauczał, jak to się powinien człowiek młody znaleźć na scenie. I ktoś twierdził, że mnie widział w tym programie. Ja nigdy nie wystąpiłam w tym programie. Musiał tam wystąpić ktoś podobny do mnie, że tak właśnie to skojarzono. Natomiast później po latach rzeczywiście pan Aleksander Bardini zaprosił mnie do swojego takiego spotkania z nim, gdzie poprosił, żebym ja podczas tych spotkań z publicznością od czasu do czasu tam zaśpiewała coś jako przykład na te wszystkie jego opowieści. Ja potem go zaprosiłam, żeby z kolei poprowadził mój recital na festiwalu w Łańcucie To wspaniała postać, pan profesor Bardini.
Właśnie tych wspaniałych postaci. Pani miała i talent, i szczęście, i to wszystko, plus jeszcze coś pewnie dodatkowego, że oni wszyscy gdzieś się pojawili. To może to jest sposób na dobre życie, szukać...
Wie pan, ja nikt nie szukałam, tak jak pan powiedziałam. To wszystko działo się przypadkiem. Oczywiście czasy były inne i tych postaci było mnóstwo. Jeżeli człowiek... No, ja trochę jednak sobie też zawdzięczam, nie tylko tym spotkaniom, chociaż oczywiście one były bardzo ważne, ale no coś musiałam umieć, prawda, więc, bo w życiu by się mną nie zainteresowali, więc dlatego po części był to przypadek. Ja im coś tam zaprezentowałam, oni mnie gdzieś usłyszeli, potem mi proponowali, że mi coś napiszą. Ja byłam oczywiście zachwycona tą propozycją, onieśmielona tą propozycją, ale oczywiście przyjmowałam natychmiast i tak to się działo. A potem już w pewnym momencie stanęłam na własnych nogach, już wiedziałam, czego nie chcę, już wiedziałam, czego chcę poszłam już taką bardzo indywidualną ścieżką.
Podcast Radia Poznań.
Muszę to pani powiedzieć. Moje pierwsze spotkanie z Hanną Banaszak, proszę sobie wyobrazić. Wielu moich rówieśników mogło też mieć takie pierwsze spotkanie z panią, że zafascynowany niezwykle zabawnymi skeczami z programu Z tyłu sklepu kabaret tutaj Zenona Laskowika i Bogdana Smolenia.
No, bardzo mi przyjemnie, że w ogóle mnie pan zauważał. Wie pan, no ja miałam bardzo różne etapy mojego życia i z Zenkiem Laskowikiem to takie moje początki, nie zupełne początki, ale taki, bym powiedziała, drugi krok. Ta współpraca bardzo sympatyczna, ale też dla mnie na pewno mniej znacząca niż różne późniejsze współprace z innymi ludźmi, ponieważ ja tam jednak Zenkowi służyłam jako rodzaj przerywnika w jego spektaklach, wspaniałych zresztą. Zenek jest cudowną osobowością. Dobierał sobie zresztą bardzo utalentowanych ludzi. W tym, mam nadzieję, mnie.
Na pewno.
I to jest raczej bardziej to traktuję jako przygodę w moim życiu. Jakiś kolejny etap rozwoju. Najcudowniejsze w tych czasach, pamiętam, były te wszystkie nasze spotkania pokoncertowe. To naprawdę było tak zabawne, tak śmieszne i tak szczęśliwe, mimo że czasy były trudne. Myśmy się sami bawili cudownie. No ale potem ja już odeszłam, bo musiałam pójść we własną stronę. Czułam taką ogromną potrzebę rozwoju w życiu i do dzisiaj zresztą te potrzeby odczuwam. Stąd między innymi płyta właśnie autorska. Zawsze muszę coś wymyśleć, coś jakoś inaczej niż inni i tak dalej. Ale to był ciekawy też okres w moim życiu. Później były następne etapy.
Właśnie, a propos tamtych czasów jeszcze. Ja nie pamiętam, ale niektórzy z Państwa pamiętają Hannę Banaszek z sukniami, futrami, piórami, a nawet skrzydłami motyla.
No tak. No wie pan, pisano mi takie piosenki, które były zalotne, uwodzicielskie, bardzo kobiece te teksty. Pisali mi je wybitni autorzy, Przybora, Młynarski i tam jeszcze pewnie ktoś. I ja byłam bardzo młodziutka i ubierano mnie w takie piękne suknie. To wszystko było spójne i wszystko było na właściwym miejscu, prawda? Natomiast potem przyszedł taki moment, że nagle poczułam, że te suknie coś mi odbierają, rozpraszają to, co ja naprawdę chcę przekazać. Jak już zaczęłam sięgać po inne treści, bardziej dojrzałe, to te suknie powodowały, że odbiór rozpraszały, bo kiedy się wchodziło na scenę podczas recitalu, to ludzie pierwsze, co robili, to oglądali, jaka to sukienka, zwłaszcza kobiety tak reagowały, jak ja wyglądam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja już miałam do przekazania jakąś myśl głębszą i niekoniecznie ona była przez to zauważona. W związku z tym te sukienki w pewnym momencie zdjęła. Utrudniając sobie zresztą zadanie, bo to zawsze jest trudniejsze, kiedy człowiek się prezentuje w jakiejś takiej większej ascezie wizualnej.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Jeszcze chciałam o Poznań panią zapytać. Była pani w Poznaniu, jest pani w Poznaniu i będzie pani, jak rozumiem, w Poznaniu, tak?
Nie ma innych. Nigdy nie wiadomo, wie pan. Bo ja po drodze mieszkałam w Warszawie, mieszkałam w Gdańsku, w Szczecinie. Miałam się wyprowadzić do Krakowa, też był taki pomysł, ale nie zrealizowałam tego. Poznań jest moim rodzinnym miastem po prostu. Tutaj się urodziłam, tutaj się kształtowałam, tu mam rodzinę, mam bliskich. Lubię Poznań. Był czas, że nie lubiłam za takie mieszczańskie cechy, ale to już jest czas przeszły, bo dzisiaj na to inaczej patrzę i doceniam. Poznaniacy są porządnymi ludźmi, co jest bardzo piękne. A przede wszystkim Poznań ma przepiękne okolice. I lubię je. Lubię jeziora, lasy. Korzystam z tych okolic.
I tam w takim lesie pani sobie wymyśla kolejną melodię? Czy te wszystkie melodie powstawały rzeczywiście wewnątrz studia?
One zawsze powstają w studiu. I to dziwne, to jest śmieszne, bo gdyby ktoś zobaczył, w jakich warunkach ja pracuję, to by się zdziwił. Tam nie ma żadnego luksusu. Mój ulubiony realizator wynajmuje takie pomieszczenie w piwnicznej. Ja, kiedy nagrywam, schodzę o jakieś 5 metrów w dół, w ciemnicy pracuję, wśród jakiejś graciarni wokół. Ale z drugiej strony jest tam cisza i spokój, nikt nam nie przeszkadza i mogę się bardzo skupić, więc tak już sobie pracujemy od lat.
A co pani powie tym, którzy czytali pani tomik wierszy i się zastanawiali, dlaczego na przykład nie ma nowej płyty tylko z tekstami, z wierszami Hanny Banaszak?
Nie, bo ja nie mam siebie za dobrą autorkę. Ja po prostu się tymi wierszykami bawiłam na pewnym etapie też gdzieś tam, bo to już było 20 parę lat temu, kiedy ja to wydałam. Nie piszę wierszyków od tego czasu. To była taka zabawa. Ja dużo podróżuję. Sama siebie wożę na koncerty, więc sama jeżdżę często samochodem i taka zabawa. Po prostu mnie zainteresowały nazwy polskich miasteczek. Zaczęłam się w to bawić. Obudowywałam te nazwy treścią. I tak powstał tomik, który wydałam. Natomiast nie mam siebie za dobrą autorkę. Mimo, że napisałam kilka tekstów i nawet je śpiewam. Nawet na płycie jest jeden. Taki bardzo bardzo zwyczajny tekścik po prostu, ale on był dla mnie ważny z uwagi na to, że temat chciałam też poruszyć. Ale nie mam siebie za autorkę. Nie. Ja sobie po prostu na to pozwalam i nie będę się wygłupiać żadną poetką. Nie jestem i nie jestem w tym dobra. Ale najgorsza też nie, jak już tak. Może dlatego właśnie, że nie jestem dobra, więc siedzę nad tekstem i siedzę, żeby nie było wstydu.
Ale nad taką muzyką, nad taką płytą to też pani teraz siedziała, czy leżała wręcz całymi dniami, dobami, nocami, czy...
Leżała, nie.
czy to był takie całodobowe zajęcie, czy... Bo jak czytam...
Ja to tworzę. Wie pan co? Tekst, wszystko się zaczyna od tekstów. Zainspirować musi mnie tekst. I jak taki mam, wchodzę do studia, szukam lupa, mówię oczywiście w odniesieniu do tej konkretnej płyty, która za chwilę się ukaże. Szukam lupa zgodnego z rytmem wiersza, który sobie czytam i tak się budują się te warstwy. I powstaje jakiś efekt. Potem coś zmieniam, potem coś wyrzucam, dodaję i tak dalej, i tak dalej. I w końcu akceptuję. Natomiast to wszystko się odbywa w studiu. To nie jest tak, że ja sobie idę i marzę o pieśni, patrzę na drzewa, słyszę, jak ptaki śpiewają i ja teraz wymyślam, a potem zapisuję to w mojej głowie jakimiś wymyślonymi nutami.
Czyli obcując naturą, rzeczywiście
obcuje pani z naturą. To jest normalne rzemiosło, można powiedzieć.
Rozumiem.
Oczywiście natura mnie inspiruje, wiele rzeczy mnie inspiruje do pewnej wrażliwości, do uruchomienia pewnej wrażliwości, ale już ten efekt pracy, to się odbywa w studiu po prostu.
Specjalnie dla Radia Poznań artystka przez wielkie A, od zawsze związana z Poznaniem. Hanna Banaszak i Marcin Rzyski, dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.